Tak, Panie, Duchu Święty Boże, ponieważ włożyłeś w serce bratki pragnienie, aby głosić nam katechezę o Twojej boskiej chwale, to niech Twoja boska chwała Bóg się objawi. W tej wspólnocie, w tym pomieszczeniu, w domach naszych internautów. Za przyczyną tego słowa, za przyczyną uwielbienia, które będzie po nim, niech się objawia Twoja chwała. Amen.
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 I otwórz usta Duchu Świętej i namaść bratrze. Tak, aby to słowo, które będzie mówiła, żeby zagościło w naszych sercach. Uzdolni nasze uszy, aby jak najwięcej mogło to słowo trafić do naszych wnętrz. Dzięki Ci, Panie.
Spocznijmy sobie. Tak, animatorka dzieci już się zajmuje dziećmi.
Ja sobie ten temat, już od dłuższego czasu nosiłam go w sercu, że czułam, że chcę się podzielić tym, co Duch Święty do mnie mówi, co czuję od dłuższego czasu. I ja sobie to tak zatytułowałam, poruszać się w Bożej obecności, przeodziany w płaszcz chwały. Takie jest pragnienie mojego serca, aby każdy z nas był przeodziany w płaszcz chwały i aby czuł na co dzień w swoim życiu codziennym Bożą obecność. I ten temat chciałabym zacząć od kilku takich podstaw. To znaczy, kim ja jestem dla Boga, co takiego uczynił dla mnie Jezus, co spowodowało, że mogę chodzić przeodziany w płaszcz chwały. I co mogę oddać Bogu chwałę? No tak naprawdę nie mogę nic oddać, nic nie jestem w stanie dać, oprócz tego, żeby oddać Bogu chwałę, o czym chcę szerzej powiedzieć. I na koniec chciałam to oddawanie chwały, czyli to moje uwielbienie, chciałam zderzyć troszkę z naszą rzeczywistością. Na początek chciałam Was poprosić, żebyście spróbowali sobie zamknąć oczy i przypomnieć sobie ze swojego życia jakiś najszczęśliwszy moment, taką chwilę, która po prostu czujecie, że Wam serce chce wręcz wyrwać się z ciała i po prostu coś, co powoduje, że no nie jesteście w stanie myśleć spokojnie, mówić spokojnie. Spróbujcie sobie pomyśleć o takiej chwili w swoim życiu. Być może jest ich kilka, ale szczególnie jedną, która tak najbardziej porusza Wasze serce. I teraz chciałam Wam powiedzieć, że ta Wasza najszczęśliwsza chwila w życiu to jest marna namiastka tego, co czuje do nas Bóg. Bóg nas tak bardzo kocha, że nie jesteśmy w stanie tego ani ogarnąć rozumem, ani umysłem, ani sercem. To jest po prostu taka kropelka, te Wasze uczucia szczęścia, miłości, radości, to jest dosłownie taka kropelka w oceanie miłości, jaką ma do nas Bóg. Będę Was prosić co jakiś czas, żebyście sobie otwierali Pismo Święte, dlatego że to, co mówię, bardzo chciałabym umiejscowić w Piśmie Świętym i popierać faktami, świętymi faktami z Pisma Świętego. Więc na początek, jakbyście sobie otworzyli Księgę Rodzaju 1:27. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. I teraz każdy z Was na pewno pamięta, że stworzenie świata na każdą część był jeden dzień i wieczór Pan Bóg sobie patrzył i mówił, to było dobre. kolejny etap stworzenia znowu powiedział, to było dobre. Był zadowolony z tego, co stwarzał. Natomiast jakby na końcu stworzył człowieka, czyli stworzył każdego z nas. I w Piśmie Świętym pisze, że odpoczywał siódmy dzień, ale wiemy dobrze, że Bóg się nie męczy, że nie musi odpoczywać. Natomiast ja mam takie poczucie, że Bóg wtedy ten ostatni dzień zostawił sobie po to, żeby mógł sobie usiąść i podziwiać nas. Żeby miał cały dzień, nie tylko wieczór, po każdym dniu, tylko żeby miał cały dzień na to, żeby mógł sobie patrzeć i myśleć, ale ona jest piękna, ale ona jest cudowna, ale on jest wspaniały. Jestem zachwycony tym, jak on wygląda, jaki on jest. Bóg stworzył nas jak taką wyjątkową perłę. Wyobraźcie sobie taką sytuację, to też była z Ewangelii Mateusza taka przypowieść, gdzie Pan Jezus powołał Mateusza, tak? Popatrzył na niego i powiedział, chodź za mną. I Mateusz był w szoku, bo tak naprawdę kto może tak z wejścia sobie za jakimś obcym człowiekiem, no bo tak naprawdę Jezus w oczach innych był człowiekiem, dopóki nie objawił, że jest więcej. To tak naprawdę, żeby iść za człowiekiem, więc Pan Jezus spojrzał na niego z taką miłością, że po prostu Mateusz rzucił wszystko i poszedł za nim. I Bóg każdego dnia na każdego z nas patrzy z tak ogromną miłością, że sama myśl o tym, jak bardzo On nas kocha, powinna likwidować wszelkie nasze smutki, niepokoje, troski, bo Bóg nas tak kocha, jak nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Każdego z nas. Wyobraźcie sobie, że każdy z nas ma swoje DNA, tak? Nie ma drugiego takiego. Nie ma drugiego takiego jak ja, nie ma takiego drugiego jak ty. Każdy z nas jest jedyny w swoim rodzaju. I nie ma ludzi przypadkowych. Nad każdym człowiekiem Bóg się pochylił i stworzył go od początku do końca z zamysłem, co ta osoba będzie w życiu robić. Kojarzy mi się taka przypowieść o perle, kiedy poszedł człowiek i sprzedał cały swój majątek, żeby kupić tą jedną perłę. I wyobrażam sobie właśnie, że Bóg tak bierze tą perłę, bierze nas do swoich rąk i taki dumny z siebie chodzi i mówi, popatrz, jaka ona jest piękna, popatrz, jaki on jest wspaniały, jaki on jest cudowny. Że to nie jest przypadek, żebyśmy nigdy nie myśleli w taki sposób, że my jesteśmy przez przypadek, że tak naprawdę nie wiemy, po co żyjemy, nie wiemy, po co jesteśmy. Chciałam Wam znowu kilka takich fragmentów przytoczyć. Na początek Izajasz 49, 15 do 16a. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach. Popatrzcie, Bóg nas wyrył na swoich dłoniach. Jesteśmy wypisani w jego miłości, w jego tęsknocie za nami, w jego planach względem nas. I teraz zaraz przejdę dalej. Izajasz 54, 10a. Kolejny dowód na to, że nie jesteśmy przypadkowi, że Bóg nas naprawdę bardzo kocha. Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan. Góry mogą ustąpić. Jego miłość nie może od nas odstąpić. Nigdy. Niezależnie od tego, czy Bóg prowadzi nas na zielone pastwiska, czy przez dolinę śmierci, zawsze Jego prowadzenie wypływa z miłości. On nas tak bardzo kocha, że chce nas kierować i my czasem nie rozumiemy, dlaczego coś się wydarza w naszym życiu, natomiast musimy Mu zaufać i to jest takie moje pragnienie, że powinniśmy zaufać w każdej sytuacji, żeby po prostu nie bać się tego, co jest przed nami, bo Bóg bez względu, czy niezależnie od tego, czy nas ochrania swoją laską, czy pogania nas kijem, cała Jego interwencja w naszym życiu ma swój początek w miłości. I znowu Jan 1,12. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. To jest cudowne, że możemy się nazywać dziećmi Bożymi. Jesteśmy córkami i synami Boga. Wydaje mi się, że nie ma większego zaszczytu dla nas i nic nie powinno nam przesłaniać tej prawdy, że my jesteśmy tak naprawdę najważniejszymi osobami w sercu Boga. Łatwiej jest zobaczyć Bożą miłość, kiedy Bóg nam coś daje, niż kiedy czegoś odmawia. Bo nam jest dobrze, jak jest dobrze. Natomiast jeżeli spotykamy się z różnymi przeciwnościami losu, to wtedy zapominamy, że Bóg nas kocha. Bo tak jak my mamy swoje dzieci i czasem naprawdę nas denerwują i pasowałoby się tak wkurzyć, żeby po prostu dać im to odczuć, a mimo to przyjdzie dziecko, popatrzy na nas takimi słodkimi oczami i już jesteśmy w stanie mu wszystko wybaczyć. I dokładnie tak samo jest z Bogiem, nawet bym powiedziała, że bardziej, bo Bóg nas kocha niezmierzoną, nieograniczoną miłością. Pan Bóg nam posłał Syna swojego, po prostu odkupił nasze winy, te wszystkie nasze grzechy, wysłał Pana Jezusa. Natomiast nie chcę się skupiać na tym, że umarł za nas, że zmartwychwstał, bo to jest oczywiste i nie o tym chcę mówić. Chcę Was prosić, abyście otworzyli teraz Łukasz 9, 28 i 35. Łukasz 9, 28, 35. To znaczy 28 i 35. Jakieś 8 dni po tych naukach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, żeby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A z obłoku odezwał się głos: to jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. To jest Syn mój wybrany. I tak naprawdę Bóg mówi tak o każdym z nas. To jest moja córka wybrana. To jest mój Syn wybrany. Ja wierzę, że Bóg jest z nas dumny, że takich nas stworzył. Natomiast Jezus pokazuje nam, że chwała Boża objawia się w Nim nie jako w Bogu, ale jako w Synu Bożym. Dał nam Pocieszyciela, bo Jezus przez cały ten proces śmierci, zmartwychwstania doprowadził nas do tego, żebyśmy mogli otrzymać Ducha Świętego, który z nami zostanie. Powiedział, że Pocieszyciela musimy otrzymać, żebyśmy mogli trwać w Jego chwale. Natomiast chciałam Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jezus, gdy się modlił, przemienił się i w konsekwencji ujrzeli Go w chwale. Chciałam Wam zwrócić uwagę na dwa takie fragmenty. Łukasz 6,12. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. I drugi fragment, Marek 6,46. i tutaj zaskoczenie. Rozstawszy się więc z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Zauważcie, że za każdym razem, kiedy Jezus kroczył w chwale, kiedy uzdrawiał, kiedy tłumy szły za nim i po prostu te uzdrowienia sypały się jak z rękawa, to wcześniej było to podkreślane, że Jezus szedł na górę i się modlił. Szedł i całą noc się modlił. On się cały czas modlił. Tak naprawdę, skoro Jezus spędzał cały czas na modlitwie, żeby objawiała się Boża chwała, to o ile bardziej my potrzebujemy modlitwy. Wydaje mi się, że modlitwa jest takim kluczem do tego, żebyśmy mogli kroczyć w Bożej chwale. I tak naprawdę, abyśmy mogli być otoczeni chwałą, musimy zostać przemienieni. Ale aby zostać przemienieni, musimy się modlić. Czyli tak naprawdę trzy elementy. Módl się, Bóg cię będzie przemieniał i będziesz kroczył w Bożej, w Jego chwale. Jesteś synem, jesteś córką Boga, więc masz udział w tym wszystkim, w tym dziedzictwie, które ma Bóg. My mamy w tym udział, więc mamy też udział w Jego chwale. W Wieczerniku otrzymaliśmy Ducha Świętego, bo tak naprawdę apostołowie dostali Ducha Świętego, ale my też, równocześnie my też mamy Ducha Świętego. I kim jest Duch? Bogiem, który w nas jest, zadatkiem wiecznej chwały. My będziemy teraz, kroczymy w chwale, ale tak naprawdę to jest dopiero zadatek, to jest taka kropla znowu w oceanie tego, w czym będziemy brać udział w wieczności. Duch Święty nie jest gołębicą, nie jest jakimś ptaszkiem. To jest jedna z trzech osób boskich. Należy się jej pełna chwała, pełny szacunek i najważniejsze jest to, że my Ducha Świętego mamy cały czas w sobie. Tylko czasem zadajemy sobie pytanie, okej, Duchu Święty, w którym miejscu naszego życia jesteś? Czy my naprawdę żyjemy tym Duchem Świętym? Bo mnie poraziła myśl kiedyś, jak się nad tym zastanawiałam, że Duch Święty jest cały czas we mnie. Więc jeżeli Duch Święty jest cały czas we mnie, to znaczy, że Bóg jest cały czas we mnie. I teraz, jeżeli ja nie pamiętam o tym, że Bóg jest we mnie, to jak Go traktuję? To znaczy, że nie jest dla mnie najważniejszy. Wydaje mi się, że jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko będzie na swoim miejscu. Chciałabym, żebyście otworzyli 2 Koryntian 3,18. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jak w zwierciadle, za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc. Upodobniamy się do Jego obrazu. To znowu są słowa, które mnie poraziły, które po prostu, nie wiem, ja się cała trzęsę na samą myśl, że ja mam taki udział, każdy z nas ma taki udział, że wystarczy jedna obietnica tutaj jest nam dana. Że wystarczy, że będziemy się wpatrywać w jasność Pańską, w jego twarz, w Jego oblicze. Jakby w zwierciadle. I to też nam daje do myślenia. Patrząc na Boga, widzimy siebie. Ale za sprawą Ducha Pańskiego coraz bardziej jaśniejemy i upodabniamy się do Jego obrazu, do obrazu Boga. No, dla mnie to zmienia całą rzeczywistość. Świadomość, że im więcej będę się wpatrywać w oblicze Boga, tym więcej będzie mnie uświęcał, bo tak naprawdę mamy Ducha Świętego cały czas w sobie. Jeżeli pamiętamy o tym, że Go mamy, no to tak naprawdę wszystko się zmienia. To nie możemy już robić tych rzeczy, które do tej pory robiliśmy. Nie możemy udawać, że Go nie ma, że to jest tylko wtedy, że idziemy do kościoła na mszę w niedzielę i na tym się kończy nasza rola wiernego. obecność Ducha Świętego w nas cały czas no, po prostu powinna zmieniać naszą rzeczywistość. Zadaniem Ducha Świętego, który jest w nas, jest to, abyśmy zostali przemieniani na obraz Jezusa. Jezus miał Ducha bez miary, to znaczy Duch Święty nie ma żadnych ograniczeń, nie ma żadnych limitów, nie ma żadnych granic. I tak naprawdę jest w stanie nam wszystko dać, wszystkim nas obdarzyć. Gdy Jezus przebywał z Ojcem, stawał się jak Ojciec. Przemieniał się na obraz Ojca, żył jak Ojciec, myślał jak Ojciec, czuł jak Ojciec. I teraz, gdy my będziemy spędzać czas z Ojcem, też będziemy jak Ojciec, będziemy myśleć jak Ojciec, będziemy czuć jak Ojciec, będziemy patrzeć jak Ojciec. To po prostu zmienia całą rzeczywistość. Proszę Was, otwórzcie Rzymian 8:14. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Uważam, że to jest zaszczyt, że możemy nazywać się synami i córkami Bożymi. Nie ma dla nas większego daru, większej łaski, większego cudu, że możemy nazywać się synami Boga. Jeżeli rozumiemy, co to znaczy, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Wyobraźcie sobie, że tak naprawdę jesteście... No wystarczy spróbować, bo my nie jesteśmy w stanie ogarnąć, jaki jest Bóg. Jak wielki, jak potężny, jak jest wszechmogący, wszechwiedzący, jest Bogiem obfitości. Mamy mnóstwo określeń na to, jaki jest Bóg, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie go ogarnąć naszym umysłem. Bóg nam tak naprawdę uchyla tylko rąbek tajemnicy tego, jaki jest. I teraz wyobraźcie sobie, że my jesteśmy synami i córkami tego Boga. Że tak naprawdę mamy udział w tym wszystkim, co On ma, bo On chce się z nami tym dzielić. Kiedy będziemy się wpatrywać w Jego oblicze, będziemy przemieniać się na Jego obraz z chwały w chwałę. Wtedy nastąpi przełom w Twoim życiu, w moim życiu. A kiedy doświadczymy przełomu, poznamy i doświadczymy żywej obecności prawdziwego Boga. Dopóki nie poczujemy pragnienia, myślę, że po prostu powinniśmy się modlić o takie ogromne pragnienie przebywania w obecności Boga. Bo jeżeli my będziemy przebywać w Jego obecności, będziemy się wpatrywać w Jego oblicze, to tak naprawdę wszystko w naszym życiu będzie się przemieniać. I znowu wrócę do początku, żeby chodzić w Bożej chwale, czyli żeby zaspokoić to nasze pragnienie bliskości Boga, to musimy się modlić. A kiedy się będziemy modlić, wtedy Bóg nas będzie przemieniał. I znowu, jak będzie nas przemieniał, to będziemy chodzić w Bożej chwale. Jak będziemy chodzić w Bożej chwale, będziemy blisko Boga. Jak będziemy blisko Boga, będziemy mogli się wpatrywać w Jego twarz. Jak będziemy mogli się wpatrywać w Jego twarz, będziemy przemienieni. I tak w kółko. Modlić się, przemieniać się i chodzić w Bożej chwale. Tak naprawdę nasz przełom może być przełomem w życiu innych. Może być, a może nie być, ale wszystko zależy od tego, jak nas inni będą postrzegać. Jeżeli widzą Twoją radość, entuzjazm, uśmiech, bez względu na wszystko, co nas spotyka w życiu, jeżeli będzie energia, jeżeli będzie biła od nas Boża chwała. Ja rozumiem, że Boża chwała to nie jest smutek, to nie jest nos przy ziemi. To nie jest załamanie, to nie jest gniew, to nie jest żal. To wszystko nie jest Boża chwała. Boża chwała to jest udział w obecności Boga. Miłość, radość, ufność, entuzjazm, szczerość. Bóg nas obdarza tym wszystkim, jeżeli będziemy chodzić w Bożej chwale. Będziemy chodzić w Bożej chwale, jeżeli będziemy się przemieniać. Będziemy się przemieniać tylko wtedy, kiedy będziemy się modlić. Kiedy Piotr chodził w Duchu Świętym, ogarniała go tak wielka chwała, że jaśniał i nawet jego cień uzdrawiał. Na pewno, nie pamiętam, w którym miejscu Pisma Świętego to jest, ale na pewno każdy z was pamięta ten fragment. Kiedy Jezus obiecał nam, że będziecie czynić większe rzeczy niż ja. I dla mnie to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, bo Jezus uzdrawiał, wyganiał duchy nieczyste, wskrzeszał. Pomóżcie mi. Co jeszcze Jezus robił? Chodził po wodzie. Co jeszcze?
Uciszał burzę.
Jezus uciszał burzę. A teraz zobaczcie, jaka jest wielka Jego obietnica, że my będziemy robić większe rzeczy. Czemu tego nie robimy? Bo nie wierzymy. A czemu nie wierzymy? Bo się nie modlimy. Jak się nie modlimy, to się nie przemieniamy. Jak się nie przemieniamy, nie chodzimy w Bożej chwale. A tak naprawdę, co my możemy Bogu dać? Za to wszystko, co nam dał, za tą radość, za to, że nas kocha, że jesteśmy umiłowanymi Jego dziećmi. Co możemy Mu dać? Pieniądze? Władzę? Ciuchy? Kosmetyki? Rower? Samochód? Dom? Basen? To jest wszystko Jego, tak naprawdę. My to dostaliśmy i tak naprawdę nie mamy tego na własność. Bo nam się wydaje, że my to mamy. Nie mamy. Bóg nam to dał i w każdej chwili nam może zabrać. W momencie, kiedy my pokładamy ufność w nas, w tym, że ja jestem bogaty, że mam kasę, że nie wiem, jadę na wakacje. Ja mogę na te wakacje nie dojechać, bo Pan Bóg mnie wezwie. Jedyne, co możemy, na co mamy wpływ, to jest Boża chwała. Możemy oddać Bogu chwałę. Tak naprawdę żyjemy w takich czasach, że jeżeli ludzie nie zobaczą Bożej chwały w nas, to nie uwierzą. Oni nie potrzebują martwego Jezusa, martwej wiary. Oni nie potrzebują Kościoła, który jest smutny, który jest wiecznie zatroskany, który jest nieszczęśliwy, który jest roszczeniowy. Kościół, czyli my, każdy z nas. Ludzie potrzebują zobaczyć Kościół w mocy. Chcą zobaczyć Jezusa cudów, chcą zobaczyć nas w mocy, bo my jesteśmy synami i córkami i mamy chodzić w Bożej chwale. Jeżeli tego nie robimy, to tak naprawdę nie jesteśmy, no nie mogę powiedzieć, że nie jesteśmy godni nazywać się synami i córkami Bożymi, ale chodzi o to, żebyśmy nie marnowali tego daru, bo Bóg nam daje dar udziału w swojej obecności, tak? Daje nam ten zaszczyt, że możemy przebywać w Jego obecności, możemy nazywać się Jego córkami i Jego synami. I proszę was, otwórzcie teraz Joela 3:1. To jest dopiero słowo. 3:1. I wyleję potem ducha mego na wszelkie ciało. Synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia. To jest udział w Bożej chwale. Każdy z nas może mieć udział w swojej chwale. To nie jest tak, że jeden ma dar, drugi go nie ma. My wszyscy zostaliśmy obdarowani przez Boga, bo jesteśmy Jego synami i córkami. I teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Czy my to będziemy brać? Czy po prostu będziemy to marnować? Czy Duch Święty będzie dla nas inaczej? Czy my będziemy pamiętać o tym, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego? Czy po prostu Duch Święty to będzie tam jakiś obrazek na ścianie, gdzie nie ma przełożenia na nasze życie, gdzie nie ma poparcia, gdzie nie ma gdzie nie ma odzwierciedlenia Bożej chwały, gdzie nie ma odzwierciedlenia twarzy Boga, tak? Co jest jeszcze ważne? Tam wcześniej w 2 Koryntian 3,18 z odsłoniętą twarzą możemy się wpatrywać w oblicze Boga. Umożliwił nam to Jezus przez swoją śmierć, zmartwychwstanie i to, że posłał nam Ducha, Pocieszyciela. Żeby oddać Bogu chwałę, trzeba mieć chwałę. Żeby mieć chwałę, musisz świecić, jaśnieć. Żeby jaśnieć, musisz się przemienić. Żeby się przemienić, musisz się modlić. Cały czas chodzi o to samo. Skąd ludzie będą wiedzieć, że my chodzimy w Bożej chwale, jeżeli tego nie będzie widać? Ludzie chcą to widzieć. Chcą widzieć w naszym życiu, w naszej radości, w naszym zmaganiu się z kłopotami, ze smutkami, z problemami. Każdy je ma. Ja kiedyś usłyszałam takie mądre słowo, że jednego człowieka choroba doprowadzi do piekła, a drugiego człowieka z taką samą chorobą doprowadzi do nieba. Wszystko zależy od tego, jak my do tego podejdziemy. Czy będziemy się użalać, czy będziemy tracić czas na to, na co nie mamy wpływu, bo tak naprawdę na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, czy będziemy w tym wszystkim, w naszym życiu, w naszych kłopotach oddawać Bogu chwałę. Wstaję rano i mówię: Panie Boże, Tobie chwała na wieki, że ja się dzisiaj obudziłam. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że dałeś mi nowy dzień. Bądź uwielbiony. Idę na śniadanie, mówię: dzięki Ci, Panie, za to, że mój mąż robi tak pyszne śniadania. Idę do pracy, zapraszam Matkę Bożą, bo Matka Boża jest szefową mojej firmy, więc zapraszam ją do mojej pracy i proszę o to, żeby mi nie leniuchowała, żeby mi dała pracę. I uwielbiam Boga w mojej pracy. Jak coś się złego zdarzy, bo zdarza się, każdy ma takie chwile, to mam dwie opcje. Albo popłynąć z nurtem i dać szatanowi pole do popisu, żeby usłyszeć, że jestem beznadziejna, że się do niczego nie nadaje, że to wszystko przeze mnie, albo że to moja wina, albo mnóstwo różnych wyrzutów. Albo pomyśleć sobie: Panie, Ty wiesz, znasz moją drogę i wiesz, że to się dzieje po coś. Ja tego nie rozumiem na dzień dzisiejszy, ale wiem, że na pewno to się dzieje po coś i to Ty, Panie, wyprowadzisz z tego dobro. I Tobie chwała na wieki. Dziękuję Ci za te kłopoty. Bądź uwielbiony w moich kłopotach. Celem wszelkiego stworzenia jest uwielbienie Boga. Naszym też. Tak naprawdę to jest jedyny nasz cel w życiu. My żyjemy po to, żeby uwielbiać Boga swoim życiem. Każdy dzień, każda chwila, każdy moment naszego życia, w którym nie uwielbiamy Boga, jest zmarnowany. Bo to jest tylko jedyny sposób na to, że możemy Bogu dziękować. Proszę Was, żebyście otworzyli Tobiasza. Tak? Tobiasz? Tobiasz? Tobiasz. 12,16. 12,6. Wtedy Rafał poprosił ich obu na bok i rzekł do nich: uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wam wyświadczył, aby było uwielbione i wsławione Jego imię. Rozgłaszajcie wobec wszystkich ludzi słowa Boże, jak na to zasługują, i nie ociągajcie się z wyrażaniem Mu wdzięczności. Nasze życie jest świadectwem, jest obrazem dla innych. Jak jesteśmy przytłoczeni, smutni, to tak naprawdę zadajmy sobie pytanie, jakie dajemy świadectwo. Czy ludzie chcą za takimi osobami iść? Jeżeli my będziemy przygnębieni, jeżeli będziemy mieć wiecznie pretensje do całego świata, czy my jesteśmy w stanie dać świadectwo, że Bóg jest Bogiem miłości? Że Bóg nas kocha, że Bóg wie o naszych wszystkich troskach i kłopotach? Wiecznie narzekania, pretensje to jest coś, co nie jest godne chrześcijanina. Nie jest godne, abyśmy my dawali w taki sposób świadectwo, bo my mamy ludzi przyciągać do Boga, który nas kocha, nie odpychać. Chwała oddana Bogu uwalnia Jego chwałę, która podsyca Twój ogień, mój ogień. A to jeszcze bardziej uwalnia chwałę, którą możesz oddać Bogu. Czyli znowu kółko zamknięte. Im więcej będziesz czerpał z miłości Boga, tym więcej będziesz mógł dawać. Im więcej będziesz dawał, tym będziesz mógł więcej oddać Bogu chwałę. I znowu Bóg będzie nas obdarzał swoją miłością. Im więcej tej miłości będziemy czerpać od Boga, tym więcej będziemy mogli jej dawać. Nie można dawać czegoś, czego się nie ma. Tak naprawdę musimy odważniej żyć wiarą. Wołać o rzeczy, które po ludzku są niemożliwe. Tak naprawdę niemożliwe nie istnieje. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. A my, nie zapomnijmy, jesteśmy synami i córkami Boga. Czyli tak naprawdę nie ma dla nas rzeczywistości niemożliwych. My możemy wołać o wszystko. Pan tak naprawdę woła do nas. Powstań, zajaśnij, daj światło. Idź tam, gdzie jest ciemno i pokaż, że jesteś moim synem i moją córką. Całe stworzenie woła, jęczy w bólach, bo nie może się doczekać synów i córek Bożych. A my jesteśmy, tylko jeszcze śpimy. Pan woła, powstań, zajaśnij, córko, Synu Boży, mój Synu, moja córko. Chwała Pańska zajaśniała nad Tobą. Jego chwała jawi się nad Tobą i pójdą narody za tym światłem. Otwórzcie sobie Jan 13:31. Słabo widzę i jak coś to 31 się Wam nie zgadza, to mówcie, bo po Jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz Go chwałą otoczy. Posłuchajcie, to są cudne obietnice. Pamiętajcie, że Bóg nie rzuca słów na wiatr. Wszystkie Jego obietnice są wypełniane co do joty. Nie ma słowa, nie ma jednego tchnienia Boga, które nie spełnia się według Jego planu. I jeszcze tak na podsumowanie lekkie, Jan 14:13. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą Syna. Bóg nam wszystko da, o co poprosimy. Tylko pamiętajcie, modlitwa, przemienienie, chwała. Czasem traktujemy Pana Boga jak supermarket. Idziemy, wybieramy to, co nam pasuje, przychodzimy z listą zakupów. Panie Boże, chcę to, to, proszę Cię o tamto, proszę Cię o zdrowie dla tego, o pieniądze dla tego, o dobrobyt dla tamtego. Gdzie tu jest modlitwa? Gdzie jest przemiana naszego serca? Gdzie jest bliskość i wpatrywanie się w oblicze Boga? Bóg nie chce mieć armii bez twarzy. Chce, abyś świecił, abyś reprezentował Go. Bóg powołał każdego z nas do chwały. I prawie na zakończenie poproszę Was o Apokalipsę 3:16. Apokalipsa 3:16. A tak, skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z mych ust. Nie możemy być ani letni, ani zimni. Tak naprawdę mamy być gorący. Tutaj, ja nie wiem, czy ja to dokładnie powiem, ale też mnie kiedyś poruszyło to słowo, bo a tak skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z moich ust. Inne tłumaczenie jest po prostu wyrzygać. przepraszam za wyrażenie, ale ja nie chcę być wyrzygana przez mojego ojca. On mnie kocha, on chce mnie przytulać, on chce mi błogosławić i ja chcę korzystać z tego mojego dziedzictwa, które jest mi dane. Nie chcę być letnia. Posłuchajcie, jeszcze Tesaloniczan, pierwszy list, 16-18. Chyba coś mi brakuje. Ale zaraz to znajdę, poczekajcie. Już sekundkę. Słuchajcie, pomieszałam. Rozdział 5 i wers 16 do 18. Tak, rozdział 5, pierwszy list do Tesalonicza i rozdział wers 16 do 18. To jest dla nas takie przesłanie na koniec tego, co do nas dzisiaj chciałam powiedzieć. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. I jeszcze Filipian 4:4 i już naprawdę oddaję mikrofon. Słuchajcie, nie mam tego nie zaznaczone, ale nie mogę tego znaleźć. Już tutaj Wam przeczytam. No właśnie, tak naprawdę to, co w pierwszym liście Tesaloniczan, to tutaj znowu usłyszeliśmy. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Bez względu na wszystko. Mamy się radować i to jest takie nasze przesłanie. Ja proszę Cię, Panie, abyś Ty przychodził do każdego z nas i żebyś zabierał smutek, żebyś wlewał w nasze serca radość i abyś pozwalał nam widzieć Ciebie jako Boga kochającego, który nas przytulasz i nie dasz nam krzywdy zrobić. Daj nam, Panie, takie poczucie, że wszystko, co się dzieje, dzieje się na Twoją chwałę. Naucz nas, abyśmy oddawali Tobie chwałę, abyśmy zawsze, w każdej sytuacji mogli Tobie oddawać chwałę. Przez Chrystusa, Chrystusie, na wieki. Amen.
Serdecznie zaprosić, Władko.